Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impulis.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Doktor Artur Bartoszewicz, gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja też powiem, że pani profesor jest zawsze bardzo elegancka i niezwykle ciepła, więc współpraca z panią profesor była na wysokim poziomie, a z resztą kandydatów to już jest inny temat.
I zaraz o tej reszcie kandydatów powiem tylko, że ma pan z kolei w klapie orła w koronie.
Tak.
Dobrze. Po tej wczorajszej debacie, jakie są pana impresje?
Ja mam główny problem polegający na tym, że pojęcie debaty do tego, co się odbywa na tych spotkaniach, całkowicie nie pasuje. Znaczy, ja mam wyobrażenie o debacie wtedy, kiedy jest swobodna rozmowa, możliwość zadawania pytań, dyskusji, nawet zanegowania, ale coś się w tym zakresie daje ustalić. A te spotkania to są ustawki w poszczególnych mediach, czy to Republika pod Nawrockiego, czy TVN i TVP pod Trzaskowskiego. To się bardzo źle znosi. Tak, jeżeli się jest tak jak ja, obywatelem nieobciążonym polityką, ja nie jestem politykiem. Ja po prostu wystartowałem w wyborach prezydenckich.
Się pan politykiem?
Nie, jeszcze nie, panie dyrektorze. Dopóki nie zostanę funkcyjnym, jestem normalnym obywatelem startującym w wyborach. Jako suweren staram się, czy jeden z członków suwerena, staram się pokazać suwerenowi, czyli pozostałym swoim kompatriotom, że jest alternatywa, że jesteśmy w stanie zakończyć te wybory nie znowu takim stanem emocjonalnym, w którym powiemy sobie, o, nie było na kogo zagłosować. Nie, jest na kogo zagłosować. Ja się 25 lat przygotowywałem do pełnienia funkcji, jaką jest głowa państwa, nie prezydent. Bardzo dużo czasu poświęciłem na budowanie ekspertyzy, co zresztą widać. Znaczy widać po moich pytaniach, widać po bezradności w odpowiedziach moich kontrkandydatów, bo ja rozumiem te tematy, ja nad nimi pracowałem. Jak oni mówią o Zielonym Ładzie, to ja nad tym zjawiskiem pracowałem kilka lat ostatnich, a oni mają gęby pełne frazesów.
Też pan nie może powiedzieć, czy oni nie pracowali przez wiele lat, czy nie znają szczegółowo tych problemów, no bo w ciągu jednej minuty nie da rady odpowiedzieć, ani sam
nie,
pan powiedział.
Nie, panie rektorze, to są dwie różne rzeczy. Znaczy, po pierwsze, przyjęli przez narrację przygotowaną przez spin doktorów, więc powtarzają slogany. Nie znają. Jeżeli ktoś mówi w czasie debaty, że ETS jest innym zjawiskiem niż Zielony Ład, to znaczy, że nie wie w ogóle, o czym mówi i w którym kierunku to się wszystko rozwija. Ja uważam, że do pełnienia funkcji trzeba być merytorycznie przygotowanym. To nie chodzi o to, że tylko i wyłącznie hasłowo funkcjonować, bo spin doktorzy są w stanie przygotować, ale oni właśnie są przygotowani na poziomie tych 30, 60 bądź 90 sekund, ale dlatego nie ma debat, bo wiedzą dokładnie, że w debacie przegrywają z merytoryką. Ja miałem jedną debatę z panem Braunem u pani Jaruzelskiej i pan Braun się nie zgodził na więcej na debaty ze mną. To jest problem. Znaczy, oni nie chcą się ze mną spotykać, nie chcieli się spotykać, nie chcieli ze mną debatować. Nikt nie zgodził się z tych ludzi do tego, że na to, żeby usiąść ze mną i porozmawiać, bo wiedzą dokładnie, czym by się to skończyło.
Tak pan powiedział w czasie wczorajszej debaty, powiedział pan, że jestem kandydatem, którego nigdy nie zaproszono do telewizji publicznej, nigdy ze mną nie przeprowadzono żadnego poważnego...
W czasie wyborów, w czasie kampanii prezydenckiej nie było żadnego, panie rektorze, nawet sygnału. Miałem jedną wizytę TVP Info na swojej konferencji prasowej, na której próbowano zrobić ustawkę informacyjną, że nikogo nie ma na debacie, bądź wyśmiać kandydata. To była jedyna sytuacja. Nie byłem. Byłem wczoraj zaproszony do radia programu programu Pierwszego Polskiego Radia na 7-minutową rozmowę, w której redaktor zamiast rozmawiać ze mną o moim programie, o tym, co przygotowałem, atakował mnie w jakimś stanie takim emocjonalnej bajki, która została wytworzona. To pokazuje, że nie mamy równego startu, panie redaktorze, i nie mamy równej informacji o wszystkich kandydatach. Ja naprawdę uważam, że tak jak ja jako obywatel, tak jak pan, panie redaktorze, ja chcę po prostu poznać kandydatów, kontrkandydatów. Ja chcę wiedzieć, kogo wybieramy i na kogo głosujemy. Ostatecznie nam się wmawia, wdrukowuje wręcz wynik wyborczy i to się dzieje od września zeszłego roku, gdzie ja dzisiaj dostałem informację, że kolejne badanie wyborcze jest bez mojego nazwiska realizowane. Panie redaktorze, nawet nie zadaje się pytanie o w zestawie kandydatów, pomija się nazwisko Bartoszewicz. To naprawdę nie ma nic wspólnego z demokracją.
Przyniósł pan książkę ze sobą.
Tak, jak książkę.
Obudź się Polsko. Rozumiem, że tam jest ten program.
Redaktorze, są trzy książki. Ja przygotowałem bardzo dużo, przygotowałem materiałów, żeby Polacy poznali to, co chcą zrobić. Na stronie 777.org.pl są trzy książki. Obudź się Polsko, bez kompleksów Polsko i budujemy imperium. Trzy kolejne fazy, w którym jak ktoś czyta, bardzo ludzie chwalą sobie i zawartość, i treść, i dyskusja, która jest tam podjęta. Ja mam spotkania wyborcze, czy miałem, bo one się kończą, które trwały, panie redaktorze, po 3 godziny. Proszę wyobrazić sobie, na 3 godziny ludzie w małych miejscowościach przychodzą, dyskutują, bo tyle w moim przekonaniu przynajmniej trzeba poświęcić wyborcom, żeby nie przelecieć miasta, bo w Polsce politycy wpadają, robią cyrk wyborczy. Ci ludzie, którzy tłum tworzą, często są opłaceni 350 zł. To jest stawka dzienna jeżdżącego za kandydatem plus jedzenie. Do mnie przyjeżdżają ludzie po to, żeby dyskutować i muszą mieć argumenty, więc ja dałem komplet wiedzy i do dyskusji.
To jest tak, że polityka to jest długi... To jest długi marsz. To nie jest tak, że można przyjść, powiedzieć, ja mam program, chcę zostać prezydentem i od razu wszyscy pomyślą sobie, a rzeczywiście ma program.
Ja mam tego świadomość.
Tak, że to dopiero, rozumiem, rozpoczyna swój pan marsz polityczny.
Nie, panie rektorze, ja jestem...
To jest finał?
Ja złożyłem ofertę. Jeżeli Polacy zdecydują 18 maja, a potem ponowią 1 czerwca, ja ze swojej strony złożyłem ofertę zostania głową państwa w sytuacji,
ale
która dzisiaj...
Ale tak się nie dzieje, panie rektorze, żeby ktoś składał ofertę i został głową państwa.
Panie rektorze,
jakby to świadczyło o państwie.
Tak, a co będzie, jeżeli... Panie rektorze, no dobrze, a co będzie, jeżeli Nawrocki zostanie prezydentem? Znaczy w tej logice Nawrocki, który ni stąd, ni zowąd jest stawiany przez Jarosława Kaczyńskiego, jak marionetka wyciągnięty z woreczka i tutaj pan nie ma zastrzeżeń i będzie pan miał uznanie takiej logiki, a człowiek, który ma 25 lat do doświadczenia, pełną kompetencję, przedkłada Polakom ofertę i pan tutaj twierdzi, że to jest kwestionowalne. Nie, to Polacy, panie rektorze, zdecydują w wyborach prezydenckich. Dajmy szansę 18 maja zadecydować i 1 czerwca to potwierdzić.
Ja
na to czekam, tylko tyle.
Ja tylko mówię, że polityka to jest długi marsz. Na przykład Andrzej Leper zaczynał w roku 90, a dopiero w okolicach 2000 roku, z tego co pamiętam, dostał się do
parlamentu. Panie rektorze, ja mam 51 lat, ja za 5-10 lat będę robił inne rzeczy. Mnie naprawdę nie interesuje logika czekania. Ja mam swoje zadania, swoje działanie. Ja ze swojej strony powiedziałem, ja jestem gotowy, sprawny do tego, żeby wykonać zmianę w Rzeczpospolitej. Jeżeli Polacy chcą dalej być zakładnikami partii politycznych, to zostaną tymi zakładnikami. Jeżeli Polacy zdecydują na to, żeby żyć w syndromie sztokholmskim, to niech to będziemy w tym żyli. Ja ze swojej strony mówię, za 5-10 lat już nie będzie co zbierać, bo widzę, jaki stan patologii w polityce się wytworzył. Ja ze swojej strony w konkretnym momencie daję sygnał, to jest niebezpieczne, co się dzieje. Demokracja bezpośrednia dzisiaj musi to posprzątać. Jeżeli państwo się na to nie zdecydujecie, za 5-10 lat, nawet jak się obudzicie i będziecie krzyczeć, że zmiana jest potrzebna, nie będzie warunków. Dlaczego? 1 stycznia 2028 roku zostanie zaimplementowana AMLA w Polsce. Nie ruszy się pan. Zlikwidują panu, panie redaktorze, pana Radio Wnet, bo stwierdzą, że jest pan, zagraża pan funkcjonowaniu państwa i będzie pan traktowany jako terrorysta, jako człowiek, który bierze brudne pieniądze. pieniądze, dlatego że pan tworzy radio ze składek, które ludzie przesyłają. Wszystko zostanie podważone. Ja o tym mówię, panie rektorze, nikt nie chce słuchać 1 stycznia 2028. Proszę mnie zaprosić w grudniu 2027 roku na pożegnanie Radia Wnet.
To mam nadzieję, że do pożegnania Radia Wnet wtedy nie dojdzie, ale bo co? Bo co ma się zdarzyć z tego 1 stycznia?
AML wchodzi. AML. To jest taki system scoringowania. Powstaje wielka instytucja we Frankfurcie nad Menem. 120 dyrektorów, 6 dyrektyw, 2 rozporządzenia. Ja mówiłem o tym na debacie w Superekspresie. Następuje taki sam system, panie rektorze, wdrażany jak w Chinach. Czyli będziemy zbierać punkty za prawidłowe zachowanie. Wszystko jest pod hasłem walki z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy. Czyli w tego typu działanie, takie, które ja bardzo popieram, bo dla mnie Radio Wnet jest kapitalnym medium, bo jest wolnym medium, nie cyrkiem, który jest wyprawiany w mediach publicznych czy w tych ustawkach politycznych. Żyje pan z tego, że słuchacze wierzą w pana i inwestują we wspólne przedsięwzięcie, bo tak jest. I w tym momencie oskarżenie, że przepływ pieniądza jest ze źródeł niepewnych, spowoduje zablokowanie pana działalności. Każda działalność gospodarcza w Europie będzie przez bank przesyłała informacje do instytucji we Frankfurcie nad Menem, która się nazywa AMLA. Ona już jest stworzona. Ona została uruchomiona w 2024 roku w czerwcu. Proszę, drodzy państwo, poczytajcie na ten temat. Naprawdę, drodzy państwo, dzieje się rzecz. Zielony Ład was przeraził po 3-4 latach dopiero sobie uświadomiliście. Niebieskiego Ładu w ogóle nie widzicie. Za chwilę będzie uderzenie na temat wody. Ja mówię o AMLI, której nikt w Polsce nawet nie chce zareagować. Mówię o tym, przestrzegam was. Drodzy państwo, politycy, z uwagi na to, że są rozporządzenia, więc pan dokładnie wie, że one są bezdyskusyjne, są implementowane bezpośrednio, do dyrektyw trzeba się dostosować. Po to są wybory prezydenckie w Rzeczpospolitej, żebym Bartoszewicz was uchronił i zablokował, bo ja wiem, co się dzieje w Unii Europejskiej. Ja 25 lat się zajmuję politykami horyzontalnymi, sektorowymi. Ja ich znam bardzo dobrze, wszystko, co się w Unii Europejskiej dzieje. Zobaczcie, jak zadałem pytanie w Superekspresie dla Trzaskowskiego, to zielone oczy postawił. On nie wiedział w ogóle, o czym ja mówię. To znaczy, że nie mają zielonego pojęcia nawet, w co grają. I to jest bardzo, panie rektorze, niebezpieczne. Proszę, drodzy państwo, bez względu na to, jaką decyzję podejmiecie, zobaczcie, co się z waszym majątkiem będzie działo, co z waszą przyszłością będzie się działo. Ruch społeczny, panie rektorze, po 1 stycznia 2028 roku będzie niemożliwe. Przypomnij pan sobie taki strajk transportowców w Kanadzie, kiedy rząd kanadyjski odciął transportowcom
od kart.
Super. I tak. Dokładnie, panie rektorze, będziemy mieli tą grę po 1 stycznia 2028 roku.
To są niebezpieczeństwa. Może na chwilę, jeśli pan zaproponuje panu założenie słuchawek, na chwilę połączymy się z Januszem Rzyczkowskim ze studiem Wrocław. Nie można się połączyć, to w takim razie kontynuujemy. Ja patrzę na książkę, którą pan postawił. Dobrze, to jeszcze wracając do tego 28 roku. Do tego dojdzie co? Cyfrowy pieniądz?
No, prawdopodobnie. Zobaczy pan, panie rektorze, w scenariuszu, w którym Trzaskowski wygrałby wybory, czyli jest przejęcie banku centralnego, następuje z automatów wdrożenie w Polsce euro. Nikt nie będzie się pytał, będzie pożegnanie polskiego złotego, dlatego ja wczoraj powiedziałem na debacie, że my nie mamy się czego bać wobec Stanów Zjednoczonych, które podnoszą cła, dlatego że mamy niezależną politykę pieniężną. Ja jestem specjalistą od polityki gospodarczej, ekspertem w tym zakresie. Ja wiem, co to jest polityka fiskalna, jak ona działa, ja wiem, jak jest polityka pieniężna. Prowadzę w tym zakresie wykłady, prowadzę ekspertyzy. Ja wiem, że polityką pieniężną możemy odpowiedzieć nawet na tak wielkie cła, które są nakładane. Dziś to nie jest realizowane. Dziś takiej wiedzy politycy nie mają i ten mechanizm w postaci odejścia od polskiego złotego na rzecz euro, a potem wprowadzenie cyfrowego pieniądza spowoduje całkowite zniewolenie. I o tym mówimy. Drodzy państwo, wszystko, co działa w Europie, dzisiaj idzie w logice marksistowskiego państwa europejskiego. Koalicja marksistowska 13 grudnia realizuje proste podporządkowanie. Ja wczoraj w debacie powiedziałem, że 63% 60% Polaków chce być w Unii Europejskiej, ale 62,5% mówi wyraźnie. Chcemy wspólnoty państw narodowych, niczego innego. My się nie godzimy na likwidację państwa polskiego, a niestety ci ludzie, którzy tworzą koalicję, świadomie czy nieświadomie, zakładam, że pan Szymon Hołownia to nieświadomie, bo on nie łączy kropek w żadnym momencie, pan Trzaskowski jest w pełni podporządkowany Donaldowi Tuskowi, a Donald Tusk wykonuje świadomie proces likwidacji państwa Rzeczpospolita, dokładnie do celu, jakim jest stworzenie państwa Europa. I to jest scenariusz, który jest realizowany na naszych oczach. Ci ludzie funkcjonują zupełnie obok przestrzeni racjonalności.
To tylko drobna uwaga, że te ruchy odśrodkowe w Europie są bardzo silne. Widzimy Francję, widzimy Niemcy, widzimy może troszkę mniej Hiszpanię, ale tam również narasta, czy Włochy, pani Meloni, no to czy Rumunia, za chwilę będą
pytanie,
wybory.
Czy zdążymy, panie reaktorze, przed, tak jak powiedziałem, wejściem systemu 1 stycznia 2028. Dla nas, tak jak ludzie mi zadają pytanie, co ja myślę o Unii i czy Polska powinna wyjść, ja powiedziałem, że mamy 2 lata do próby uporządkowania. Jeżeli tego nie będzie, to koniec 2027 musi być ogromny ruch w Polsce, żeby zablokować wejście 1 stycznia 2028 jamli. Później mogą się, panie rektorze, pojawić wszelkie ruchy. One zostaną natychmiast zdławione, bo mechanizm państwa policyjnego jest wdrażany. Ja widzę po kolei puzelki, które są układane, bo naprawdę, jeszcze raz powtarzam, 25 lat widzę, jak ona jest konstruowana, jak odchodzi się od traktatów europejskich, jak nawet pomija się zmiana. Kiedyś była dyskusja na temat zmiany traktatu. Proszę zwrócić uwagę, już teraz nikt nie dyskutuje na temat zmiany traktatu. Wystarczy zrobić strach w Europie. Strach w Europie, czyli wojna przy naszej granicy, powoduje, że Europejczycy godzą się na przeniesienie kompetencji z państwa narodowego wobec obronności na poziom Europy. Jeżeli dwie prerogatywy, nadawanie podatki i obronność, to są te, które są przypisywane państwu. My mamy z Trybunału Konstytucyjnego takie stanowisko, które badało zgodność konstytucji i traktatu wspólnotowego i traktatu europejskiego. Była mowa w tym stanowisku, że traktat jest zgodny, o ile nie naruszy prerogatyw, które są podstawowe, czyli nie dojdzie do przeniesienia tego, co na naszych oczach jest przenoszone. My będziemy mieli i mamy łamanie prawa. Ja wczoraj mówiłem o Zielonym Ładzie, którym jest złamanych 9 artykułów konstytucji. Proszę zauważyć, nawet nie mrugnęli ci politycy, nawet słowa nie powiedzieli. Ci, którzy latali z konstytucją, drodzy państwo, ja mówię, 9 artykułów jest złamany. Profesor Piotrowski o tym pisze, a głuparznie Trzaskowski, który mówi, że już teraz nie ma Zielonego Ładu, bo oni inaczej nazwali to pojęcie. Znaczy, panie rektorze, są granice hipokryzji, ale cynizmu, ale to, co oni robią, no właśnie,
to mnie zainteresowało. W jaki sposób Zielony Ład łamie konstytucję Polski?
Panie redaktorze, to są konkretne artykuły.
Sięga teraz, jak komentator sportowy, sięgamy do teczki, wyciągamy z teczki teczki.
Dlatego, że ja powiedziałem o konkretnych artykułach. Profesor Piotrowski...
Tylko bliżej do mikrofonu.
Tak, przepraszam. Profesor Piotrowski wskazał konkretne artykuły, których niezgodność działań, które wiążą się z implementacją Zielonego Ładu, wyraźnie wskazał. Czyli ja odsyłam, drodzy państwo, was do publikacji.
Ale dobrze był pan przygotowany do debaty.
Tak, ja jestem.
To jest pana przygotowanie do
wszystko,
debaty.
Tak, panie rektorze, ja jestem nakuty na 3 łapy, na 4 łapy nawet. Panie rektorze, publikacja, którą przygotowywałem w zeszłym roku dla Komisji Krajowej Solidarność, zgromadziłem wówczas 13 ekspertów. Tam są badania. To jest drapieżny Zielony Nieład. I tu pan profesor wyraźnie mówi, że to są zarówno złamanie konstytucji, niezgodność konstytucji, pakiet regulacyjny nie jest do pogodzenia z artykułem 1, 2, 5, 20, 21, 30, 31, ustęp 3. Stwarza zagrożenie dla prawa dla ochrony życia prywatnego, rodzinnego, które jest zapewnione w artykule 47, narusza artykuł 76 i 90. Przenosi kompetencje decyzji na poziomie... Proszę zrobić sobie zdjęcie.
Artykuł 21, zobaczę, tak, jaki jest tak, artykuł 21. Tak.
To są różne aspekty związane z funkcjonowaniem państwa. Ja też mam nadzieję, że mam konstytucję, panie doktorze, to możemy od razu, jeżeli pan chce, artykuł 21.
Ja niestety posłużę się...
Zaraz, sekundkę. Artykuł 20 mówi, że
Rzeczpospolita Polska
chroni własność i prawo dziedziczenia.
Zapewnia ochronę prawa dziedziczenia.
Chroni własność. I teraz zobacz pan, jeżeli wprowadza się dyrektywę budynkową, która narzuca na obywatela dostosowanie do wymagań środowiskowych, które nie są w stanie, które obywatel nie jest w stanie zrealizować ze względu na brak dochodów, doprowadzi do sytuacji, w której jego mieszkanie nie będzie możliwe do zamieszkania. W efekcie, jeżeli coś nie jest do zamieszkania, czyli nie jest produktem rynkowym, przestanie być na tyle atrakcyjny, że nie będzie podlegało transferowi. Znaczy odbiera pan podstawowe prawo własności i wartości tego mieszkania. I tak wszystkie artykuły poszczególne, bo tam jest 21 takich punktów, narzędzi, które poza ETS-em, bo oni naprawdę, drodzy państwo, ci politycy wprowadzają to tylko i wyłącznie do jednego, dwóch haseł. Tam jest 21 punktów w dokumencie Drapieżny Zielony Nieład. My z panią dr Katarzyną Błąkowską przebadaliśmy to łącznie z badaniami społecznymi. Jaka jest świadomość społeczna w tym zakresie? Jest bardzo nikła. Pokazaliśmy narzędzie, powiedzieliśmy, zbudowaliśmy razem z panią doktor pytanie referendalne dla Solidarności, które
pod tym Solidarność... Co z tym referendum się dzieje?
Oni nie mogą zebrać 500 tysięcy podpisów.
A zbierają?
Zbierają.
Ale jakoś po cichu.
No, panie rektorze...
Po cichu i
powoli. Panie rektorze, dlatego że Solidarność zamiast się uwolnić od polityki, to znowu Piotr Duda umoczył Solidarność w polityce. To jest... Polacy potrzebują związku zawodowego, który nie będzie przyklejony do żadnej partii
Polacy
politycznej.
Polacy potrzebują przede wszystkim zakładów przemysłowych, w których tak. się produkuje rozmaite rzeczy. Ja jeszcze popatrzę na zegarek. 8:59 i na książkę Obudź się Polsko. Gdyby dorośli Polacy naprawdę interesowali się gospodarką Rzeczpospolitej, to wieczorami nie czytaliby książek ekonomicznych, tylko robili dzieci.
Tak, dlatego panie rektorze, że podstawowym problemem w Polsce to jest demografia. My do końca wieku będziemy mieli 19 milionów Polaków. Dzisiaj mamy 37,5 miliona. W zeszłym roku było nas prawie 150 tysięcy. W takim tempie, panie rektorze, nas nie ma. Państwo, które nie ma demografii, jest bezradne społeczno-gospodarczo. Ja bym chciał i w to w moim programie jest tak zwany program Królik Plus. Wielka inicjatywa rozwojowa, demograficzna, która ma spowodować, że w ciągu 15 lat będzie nas 46 milionów, a do końca wieku, to do końca wieku ma być 80 milionów Polaków.
Ale tego żaden prezydent nie może obiecać.
Nie, prezydent nie sam. Ja powiedziałem cały czas, podczas wszystkich debat powiedziałem, ja jestem za artykułem 4, czyli realizacją, panie rektorze. Wiecie pan, ja jedyny noszę konstytucję ze sobą. Oni są, wszyscy są kandydatami.
To jeszcze powiedzmy artykuł 4.
4. Władza zwierzchnia Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Z uwagi na to, że przedstawiciele nie dowożą, powiedziałem bezpośrednio, demokracja bezpośrednia.
A to mnie by zdziwiło, jak pan powiedział, że każdą decyzję będę konsultował bezpośrednio z wyborcami. Prezydent jest po to, żeby podejmować decyzje, po to się mu daje mandat i po to się go wybiera, żeby był liderem, a nie liderem, i pytał.
Lider jest w stanie nadać kierunek, więc ja ze swojej strony nadaję kierunek, pokazuję, jaki program powinien być zrealizowany, a potem muszę poddać to decyzji, czy Polacy chcą się w to włączyć i przekonam ich do tego, tak jak przekonuję w ramach poszczególnych debat, do rozwiązań, które na początku im się wydają tak, czasami przerastające ich wyobraźnię, czasami dziwne, tak jak na przykład mówiłem o lotniskowcu, czy mówiłem o 6 łodziach podwodnych, atomowych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Za rozmowę. Doktor Artur Bartoszewicz był gościem Poranka Wnet. 9:01 na zegarze. Za chwilę Jakub Duszak wstanie z takiej pozycji klęczącej i usiądzie przy stole, a potem na żywo będzie tutaj Kazimierz Gajowy i studio Bejrut, tym razem ze studia w Warszawie. Ale o Bliskim Wschodzie i o Bejrucie, czyli Libanie. 9:02.
Dziękuję serdecznie.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.